Minęła 9.30 i płynnie przechodzimy od studia białoruskiego do studia Lwów. Tematy białoruskie, tematy ukraińskie, tematy lwowskie są ze sobą ściśle powiązane. Tydzień temu z Wojciechem Jankowskim relacjonowaliśmy obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego na Górce Powstańczej, na cmentarzu Łyczakowskim, na którym też był między innymi pan Zianon Paźniak. Mieliśmy możliwość też z nimi porozmawiania. Odsyłam wszystkich tych na stronę Radia Wnet. Będzie można posłuchać, co pan Zan Paźniak odpowiedział na moje pytanie. Ale zaczniemy studio Lwów. Tak jak praktycznie codziennie zaczynamy raport z Kijowa, tak jak co tydzień zaczynamy studio Lwów od wiadomości, które przygotowała Daria Gordijko. Wiadomości z Ukrainy, z ogarniętej wojną Ukrainy w 343 dniu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę w 9 roku wojny. Rosja przygotowuje się do maksymalnej eskalacji, zbierając wszystkie możliwe siły w najbliższe miesiące. Będą decydujące dla przebiegu tej wojny. Tak powiedział Oleksij Danilow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Kijów nie wyklucza żadnych scenariuszy w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Danilow zaapelował do sojuszników o jak najszybsze wysłanie Ukrainie jak największej ilości broni i amunicji. Wszystkie rodzaje pomocy początkowo przechodziły przez etap nie. Tak minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow skomentował odmowę Stanów Zjednoczonych dostarczenia Ukrainie myśliwców F-16. Z niemieckimi leopardami na początku też tak było. Też było nie. A teraz mamy koalicję czołgów, dlatego wierzę w następną koalicję samolotów. Ale zawsze musi się pojawić lider, dlatego tu jestem, powiedział Reznikow podczas swojej wizyty w Paryżu, wskazując na oczekiwane przez niego liderstwo Francji w tej kwestii. Stany Zjednoczone przygotowują pakiet pomocy dla Ukrainy w wysokości 2 miliardów 200 milionów dolarów, które po raz pierwszy obejmie rakiety dalekiego zasięgu do 150 kilometrów oraz amunicję i broń. Informuje o tym Reuters, powołując się na anonimowe amerykańskie źródła. Nowy pakiet prawdopodobnie zostanie ogłoszony już w tym tygodniu. Dodatkowo amerykański producent broni oferuje Ukrainie sprzedaż 2 dronów bojowych Reaper MQ-9 za 1 dolara. Pisze o tym Wall Street Journal. Umowa będzie wymagać od Kijowa zapłaty około 10 miliardów dolarów za przygotowanie i dostawy tych dronów na Ukrainę. Ponadto Biały Dom musi zatwierdzić tę sprzedaż. Polska zabiega także o skrócenie czasu szkolenia ukraińskich żołnierzy na czołgach Leopard 2 z 10 do 5 tygodni. Można to będzie uzyskać dzięki dodatkowym instruktorom, powiedział o tym Maciej Banaszyński, dowódca Polskiego Ośrodka Szkoleniowego. Na dany moment nie podano, gdzie dokładnie będą się szkolić ukraińscy wojskowi. To był właśnie skrót najważniejszych informacji z walczącej Ukrainy, które przygotowała Daria Gordijko, a tak jak mówiłem jeszcze wchodząc w studiu białoruskim, jest ze mną Paweł Bobołowicz. Pawle, ty niejednokrotnie towarzyszyłeś w tych konwojach humanitarnych, które organizują ludzie zgromadzeni wokół pani marszałek Małgorzaty Gosiewskiej. Z tego, co ja się orientuję, to już jest bodajże 31 albo 32 taki konwój, który zorganizowała ta grupa od początku pełnowymiarowego wtargnięcia. Wojciech towarzyszy pani wicemarszałek, ale jakie są twoje odczucia w momencie, w którym ty właśnie jeździsz po Ukrainie, bo to jest zarówno zachodnia Ukraina, jak i najbardziej oddalone rubieże Ukrainy?
No myślę, że ta praca jest rzeczywiście niezwykła. Nigdy nie liczyłem, ile było już tych wypraw. Faktycznie zadałem nawet kiedyś takie pytanie pani marszałek i pani marszałek wtedy nie potrafiła na nie odpowiedzieć, także gratuluję, że udało ci się policzyć. No warto zwrócić uwagę na to, że to są wyjazdy od samego początku tej rosyjskiej inwazji od 24 lutego, ale przecież wicemarszałek Gosiewska regularnie też jeździła na Ukrainę wcześniej, też z pomocą humanitarną, ale równie ważny jest element polityczny. turystyczny tych wyjazdów. Przypomnę, wyjazdy bezpośrednio w strefę wtedy jeszcze tak zwanej operacji połączonych sił, czyli na wschodzie Ukrainy, gdy toczyły się walki z Rosjanami, ale nieszczególnie ktoś chciał nazywać to wojną. I taki bardzo ważny wyjazd przecież odbył się w 2021 roku, gdy marszałek przestrzegała przed tym, że przygotowuje się po prostu wielka rosyjska inwazja. Wtedy to było w ramach Trójkąta Lubelskiego. Był też wicemarszałek Parlamentu Litwy, wicemarszałek, wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy. A te wyjazdy, taki wyjazd i ta wyprawa, w której teraz bierze udział też Wojtek Jankowski, to potężne przedsięwzięcia logistyczne i rzeczywiście te niezbędna pomoc dociera do najcięższych terenów, terenów też, gdzie jest po prostu niebezpiecznie. Relacje Wojtka wielokrotnie to też podkreślały, także pamiętając o tych materiałach, które słuchamy i które są tworzone i z tym przy ogromnym Wojtka spokojem, to też pamiętajmy o tym, że jednak to wszystko dzieje się w miejscu naprawdę bardzo niebezpiecznym.
No Wojtek pod tym względem jak najbardziej jest niezawodny. Tutaj widzę, że Wojtek nie od razu poprawił. To jest 34 bądź 35 wyjazd, więc policzyłem niezbyt dokładnie. Ale może posłuchajmy, co powiedziała pani Małgorzata Gosiewska, jak odpowiedziała na pytania Wojciecha. Wczoraj byli w Odesie, byli w Mikołajowie, ale proszę posłuchać.
Pani marszałek, po raz kolejny jest pani na Ukrainie, w Odesie, w Mikołajowie z darami. Co pani przywiozła tutaj?
Rzeczy potrzebne, rzeczy, o które proszono. W Odesie mamy wspaniałych Polaków, którzy zostali, którzy od pierwszego dnia wojny uruchomili jadłodajnie, gotują obiady dla ludności cywilnej, dla wewnętrznie przesiedlonych, ale też i dla rannych żołnierzy. To jest 70 obiadów dziennie, to jest naprawdę duża skala, ponieważ mieli już pewne braki, no to dostarczyliśmy rzeczywiście dużo towaru. 30 palet, to jest żywność długoterminowa, to są makarony, to jest, są konserwy mięsne, pulpety, klopsiki, no rzeczy takie półgotowe w dużej mierze do szybkiego przygotowania posiłków. I wielka radość, i wielka wdzięczność, że przyjechaliśmy po raz kolejny, że tak realna pomoc, która naprawdę na jakiś czas wystarczy. I to warto podkreślić, to nie jest pomoc dla nich. To oni pomagają tam na miejscu. To jest coś, co służy ludziom przebywającym w tej chwili w Odessie. Tam alarm oczywiście, czyli ta codzienność, z jaką zmagają się mieszkańcy Ukrainy, z czym żyją na co dzień. Doświadczyliśmy tego w jakiś sposób. No potem Mikołajew i też nasi rodacy tam żyjący, ale też i dla miejscowych Ukraińców paczki przygotowane przez dzielnicę Bielany. Piękny dar serca właśnie. I też wielka wdzięczność. To mówię dla mieszkańców samego Mikołajewa, ale też i wiosek okolicznych i tych ludzi, którzy z tych wiosek zniszczonych uciekli. Bardzo, bardzo realna pomoc.
Wróćmy jeszcze do Odessy. Zauważyłem dużą zażyłość. Pani marszałek była tam już nie pierwszy i nie drugi raz. Doskonale ci ludzie panią znają.
Tak, bo samą polską nutkę, czyli właśnie tę polską organizację, która prowadzi jadłodajnię, znam już wiele lat. A zbliżyliśmy się w sposób szczególny w czasie tej wojny. Korespondując, no i poprzez bezpośrednie spotkania i to, co udaje nam się przywieźć, ale też i przecudowni duchowni, którzy są tam na miejscu obecni, ksiądz biskup, dyrektor Caritasu, ksiądz kanclerz. No, znamy się, przyjaźnimy się, a wojna zacieśnia te przyjaźnie.
Miała też pani okazję zobaczyć Kisielówkę, polską wieś pod Mikołajowem. Myślę, że to wrażenie wstrząsające.
Kompletnie zniszczona, pusta wieś i kościół. I kościół z XVIII wieku, kościół, który przeżył wojnę, przetrwał, kościół, który przetrwał okres komuny, odremontowany, odremontowana zakrystia. Polacy żywo korzystali z tego miejsca. Tego miejsca już nie ma. Ale też jest taka nadzieja. Wszyscy wierzą, że po wojnie wspólnie z nami uda się ten kościół odbudować. Jest taka potrzeba i ja jestem pewna, że to zrobimy. Kościół, to jest dramatyczne, ponieważ tam przy tym kościele nie było armii, to nie było żadne miejsce strategiczne. Ten kościół był ostrzeliwany dla ćwiczeń, dla zabawy przez wojska rosyjskie. Strzelano, celowano w krzyż, który był na szczycie kościoła. Strzelano dopóki całkowicie kościół nie został zniszczony. No takie typowe sowieckie barbarzyństwo, to się nic nie zmienia.
Słuchając tych opowieści w Kisielówce albo od ludzi, którzy widzieli zniszczenie tego kościoła, właśnie miałem wrażenie, że to są jak opowieści z 1939 roku.
No dokładnie tak, bo mówię, Sowieci się nie zmieniają. My chcielibyśmy w nich zobaczyć dobro, ale tego dobra tam nie ma. Tam nie ma wartości, tam nie ma podstawowej przyzwoitości. To jest po prostu takie żywe, straszne barbarzyństwo. Bez zasad, bez uczuć, mordować ludzi, gwałcić kobiety, gwałcić dzieci, zabijać, torturować, niszczyć zabytki, niszczyć kościoły. Ciągle to samo.
Pani zajmowała się raportem dotyczącym zbrodni rosyjskich. Mówię o tym okresie po 2014 roku. Teraz jak gdyby ta historia powraca. Znowu pani marszałek ma do czynienia z tymi opowieściami kobiet, które były więzione przez Rosjan, Ukrainek w mundurach wojskowych.
Panie redaktorze, szanowni państwo, straszne jest to, że z 2014 roku ze zbrodni popełnionych w tamtym okresie, w początkowej fazie wojny powstał raport. Wszystko to zostało udokumentowane, byli świadkowie tych zbrodni, były ofiary. Udokumentowaliśmy miejsca, w których to się odbywało, katownie. To wszystko wraz z dokumentacją i dokumentacją medyczną, zeznaniami trafiło do Hagi, do Międzynarodowego Trybunału Karnego i nic z tym nie zrobiono. I nie doprowadzono do etapu śledztwa, nie ukarano winnych. Można było tym zbrodniom zapobiec, można było coś zrobić, ale ważniejsze były petropieniądze, interesy z Rosją. Skutki widzimy teraz na każdym kroku. Przerażają nas te zbrodnie, przerażają nas te katownie, masowe groby, ale musimy mieć świadomość, że to, co teraz obserwujemy, jest skutkiem zaniechania w początkowej fazie wojny. Po prostu odpowiedzialny za to jest Zachód, Niemcy, Francja, kraje, które nie reagowały, instytucje, które nie reagowały, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, który nie reagował, który nie wspierał, nie odwiedzał miejsc odosobnienia, nie odwiedzał więzień, obozów karnych, filtracyjnych. To wszystko przez lata funkcjonowało, przez lata torturowano tam ludzi. Rodziny ofiar nie mogły liczyć na żadne wsparcie ze strony instytucji do tego powołanej.
W dniu, w którym rozmawiamy o tym, też fatalne wiadomości dochodzą do nas z Gruzji na temat stanu zdrowia Michaila Saakaszwilego.
To nie jest informacja dnia. Stan zdrowia prezydenta Saakaszwilego systematycznie się pogarsza. Gruzja nie jest krajem, który ukochaliśmy. To jest zupełnie już inny kraj. Tam panuje system sowiecki. Wystarczy popatrzeć na zdjęcie prezydenta przed więzieniem i zdjęcia, które są w tej chwili udostępniane. Stan zdrowia, w którym jest w tej chwili prezydent Saakaszwili. To jest to samo, co obserwujemy ze stanem zdrowia Andrzeja Poczobuta, więzionego przez reżim białoruski. To jest to samo, co możemy zobaczyć w kontekście Nawalnego i tego, jak w tej chwili wygląda po sowieckim więzieniu. To jest ten sam system niestety, system sowiecki i musimy sobie to uzmysłowić. Gruzja w tej chwili jest w tej orbicie sowieckiej i metody stosuje te same.
Co możemy zrobić dla Saakaszwilego?
nie może być zgody na to, by cały świat milczał w sytuacji, kiedy więziony i torturowany jest człowiek. Tak jak protestujemy wobec zbrodni popełnianych na Białorusi, wobec zbrodni popełnianych przez Władimira Putina i Federację Rosyjską, tak też nie możemy milczeć i patrzeć spokojnie na zbrodnię dziejącą się na naszych oczach w Gruzji. Pamiętajmy, to nie Gruzini. Gruzini to są cudowni, gościnni ludzie. Gruzini są też ciemiężeni przez ten system, który panuje w Gruzji. To Bidzina Iwaniszwili, rosyjski oligarcha, to jego kamanda, to ludzie mu podporządkowani, którzy rządzą w tej chwili Gruzją, odpowiedzialni są za to, co się dzieje w gruzińskich więzieniach, za to, jak traktowani są niezależni dziennikarze, niezależna telewizja, jak traktowani jest opozycja w Gruzji. Za to odpowiada Bidzina Iwaniszwili i jego ludzie. Trzeba tworzyć listy na wzór listy Magnickiego i wyciągać konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych.
Tę rozmowę nagrał Wojciech Jankowski wczoraj w Odesie. Tę rozmowę mogliśmy wyemitować dzisiaj. Dzisiaj nie możemy powiedzieć dokładnie, gdzie Wojciech Jankowski i pani wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej jest w danym momencie, ale możemy obiecać, że na pewno relacja Wojciecha Jankowskiego na antenie Radia Wnet nie jedna jeszcze z tej wyprawy się znajdzie. Pawle, tutaj pani marszałek i Wojciech mówili o Kisielówce, o kościele. Jaki ty byłeś wielokrotnie w tym miejscu? Jakie ty miałeś odczucia, widząc tę zrujnowaną wieś i widząc ten zrujnowany kościół niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny?
To jedna poprawka. Byłem tam jeden raz. Byliśmy z Wojtkiem, akurat tam dotarliśmy. Wielokrotnie o tym opowiadaliśmy, bo rzeczywiście przeżycia są niesamowite. Byliśmy tam nie tak długo po wyzwoleniu tych terenów. Nawet sam dojazd już sprawiał takie wrażenie bardzo przygnębiające. Jedzie się przez zniszczone pola, z którego nie zostało zebrane zboże, przez drogę, w którą wbite są pociski. No nie wiadomo, czy to są bezpieczne miejsca, czy nie są bezpieczne. Zresztą przy nas akurat trwało rozminowywanie Kisielówki i po prostu kompletnie zniszczona miejscowość. Ludzie, którzy tam mieszkają i którzy przyznają się do tych odległych polskich korzeni. Górujący ten kościół, o którym też pani marszałek przed chwilą mówiła, to po prostu robi przygnębiające wrażenie, ale też takie zaskoczenie, że tak daleko od naszej ojczyzny jest taki fragment, który tak mocno z naszą ojczyzną jest związany i że ten fragment gdzieś historycznie związanego terenu z naszą ojczyzną tak strasznie ucierpiał w wyniku tej wojny. Także bardzo przygnębiające spojrzenie, co się wydarzyło, ale też dużo optymizmu, szczególnie gdy widzi się, jak ta społeczność, jak miejscowy ksiądz działa i jaka jest chęć i wola po prostu odbudowy i odtworzenia tych terenów. No myślę, że to bardzo istotne, że pani marszałek tam dotarła, że Wojtek tam powrócił, że możemy znowu taki fragment, wycinek kolejny, co tam się dzieje na tym terenie, usłyszeć i zobaczyć.
Jeszcze dzisiaj pewnie usłyszymy wypowiedź księdza Aleksandra Repina, którego właśnie dokładnie znasz i wymieniłeś. Dziękuję ci, Pawle, a my przechodzimy do kolejnej rozmowy Wojtka Jankowskiego, którą nagrał. Nagrał on też krótką wypowiedź dyrektora religijnego misji Caritas Spes Odessa, księdza Piotra Rosochackiego. Kościół rzymskokatolicki podczas tego konfliktu pokazał się jako struktura, która ma najłatwiejsze sposoby na dostarczanie pomocy humanitarnej na terenie Ukrainy. W pierwszych dniach tego pełnowymiarowego konfliktu okazało się, że praktycznie jako jedyne struktury, oprócz struktur cerkiewnych innych konfesji, potrafią dostarczyć i pomóc bezpośrednio w miejscu, w którym ta pomoc jest potrzebna. Proszę posłuchać, co ksiądz Piotr Rosochacki powiedział.
Pomoc Polski jest bardzo, bardzo różna. Jest to pomoc humanitarna, która do nas dojeżdża bezpośrednio z Polski. Są to różne projekty, które pozwalają nam na to, żeby zakupić żywność w Polsce, ale także razem z rządem polskim, z pomocą polską, robimy także projekty cashowe. wypłacamy ludziom pieniądze. I taka ta różnorodna pomoc jest to, co nam pomaga odpowiedzieć na potrzeby tutaj miejscowej ludności. To są ludzie tutaj potrzebujący w Odessie, przesiedleńcy w Odessie, ale także docieramy z pomocą do Mikołajowa, do Chersonia.
A sama pani wicemarszałek Sejmu, jak ksiądz uważa, jakie jest jej zaangażowanie?
Znaczy, akurat mam tę przyjemność, że znamy się od kilku lat, więc ta pomoc i zaangażowanie i właśnie bliskość, że nie tylko przywozi same produkty, ale jest już tutaj obecna, jest to też taki piękny wyraz i taki jeszcze motywator dla naszych pracowników, dla ludzi, którzy tutaj są, że zwyciężymy.
Podczas tej wyprawy Wojciech Jankowski, korespondent Radia Wnet na Ukrainie, nagrał też rozmowę z biskupem Stanisławem Szykorodziukiem, biskupem diecezji odesko-symferopolskiej. Proszę posłuchać, co powiedział.
Księże biskupie, jakie znaczenie ma ta pomoc, którą pani wicemarszałek Sejmu dostarcza tutaj?
No, pomoc humanitarna zawsze ma znaczenie, dlatego że to jest od serca, to przede wszystkim. Wiedzą, kto to daje i wiedzą, dla kogo to dają. I ludzie bardzo wdzięczni. To jest okazja, żeby jeszcze raz ludzi zaangażować do takiej wdzięczności za ten dar serca, tak bym powiedział.
Odessa na początku przeżywała trudne chwile. Jak w tej chwili żyje kuria, parafie?
No ja nie widzę wielkiej różnicy, tylko może kiedyś było więcej strachu, teraz trochę mniej tego strachu, mniej takiego zaniepokojenia, a więc jakieś już, jak to się mówi, nauczyliśmy się żyć w tych warunkach, w których jesteśmy. Nawet na początku mieliśmy nawet prąd ciągle, a teraz prąd mamy tylko od czasu do czasu. Ale nauczyliśmy się żyć z tym i uważam, że radzimy sobie z tym jakoś, z Bożą pomocą.
Czy ksiądz biskup, parafia, kościół odczuwa pomoc z Polski?
Oczywiście. Ja mówię zawsze, obyśmy tylko nie zapomnieli tego po wojnie. Tyle, ile Polska pomogła, żaden kraj tyle nie pomógł. Miliony ludzi w Polsce teraz mają najlepsze warunki. Tutaj mamy tą pomoc Polski i polityczna pomoc, i teraz wojskowa pomoc. I można to przeliczyć dużo, dużo, ale Polska stoi na pierwszym miejscu jako najbliższy sąsiad, jako najbliższy taki brat dla Ukrainy. I to jest bardzo ważne.
Czy dużo parafian, dużo rzymskich katolików wyjechało?
Wyjechało dużo, ale teraz już powoli dużo wraca. Widzimy to, bo dużo parafii stale o wiele mniejszy, ale też dużo nowych przyjechało, bardzo dużo nowych, z przesiedleńców, z prawosławnych przychodzą do kościoła. Widzimy, że kościół nie jest mniejszy, po prostu i liczba ludzi nie zmniejszyła się, a nawet zwiększyła się. Chociaż te parafianie, którzy wyjechali, brakuje nam ich.
Czy księża rzymskokatolicy są kapelanami, czy przyjeżdżają do żołnierzy na front?
Tak, jest specjalny odpowiedzialny, jeden biskup za kapelanów, on to właśnie jakby formuje takie tych księży, posyła i mamy taką tak zwaną kwotę wyznaczoną, ile kościół katolicki ma wystawić kapelanów do posługi w wojsku i jakoś sobie radzimy, chociaż zawsze nam brakuje księży nawet na parafii, a tym bardziej do wojska brakuje, ale nie brakuje chętnych pomagać i dużo księży jeździ prosto pomagać, obsługiwać ludzi i ofiarnie to robię, pracuję. Uważam, że Kościół wkłada się w to dzieło bardzo mocno.
Bóg zapłaci.
Dziękuję.
Powiedział biskup Stanisław Szykorodziuk, biskup diecezji odesko-symferopolskiej. Tutaj już mówiliśmy o Kysyliwce, czyli Kisielówce. Mówiliśmy o kościele, zniszczonym kościele. Kościół już de facto nie istnieje, ale parafia istnieje. I Wojciech Jankowski nagrał też rozmowę z księdzem Aleksandrem Repinem. Proszę posłuchać, co powiedział.
Proszę powiedzieć, czy ksiądz odczuwa polską pomoc teraz, w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy?
Oczywiście, szczęść Boże, oczywiście tak. Najbardziej to, co ta wioska też, Kisielówka, nasza polacka wioska, otrzyma bardzo dużo pomocy i dzięki Bogu z Polski, nasi dobrodzi, którzy przysyłają nam tę pomoc humanitarną i żywnościową, ale też i wspierają nas na pewno modlitwą i różnymi darami. Za to bardzo dziękujemy i cieszymy się, że pamiętacie o nas.
A wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, który raz już jest?
Jest na dzień dzisiejszy drugi raz. I mam nadzieję, że to nie będzie ostatni, tylko będziemy się spotykać i wierzę, że z jej pomocą i też z pomocą ludzi odbudujemy też nasz Kościół niepokolonego poczęcia Matki Bożej tu w tej wiosce, które no i potrzeba, bo w 1852 roku już powstała kaplica, a w 1836 dopiero powstała wioska. Czy po prostu kilka lat po powstaniu już był Kościół? Czy to jest wartość, które musimy teraz też odbudowywać?
Gdy widzieliśmy się ostatnio, Mikołajów był intensywnie ostrzeliwany, w międzyczasie wyzwolono Cherson. Czy sytuacja w Mikołajowie jest lepsza niż przed kilkoma miesiącami?
Tak, dzięki Bogu już nie dolatują do nas te rakiety, choć jest cały czas zagrożony, wszystkie miasta zagrożone, ale teraz nie ma takiego wprost zagrożenia, kiedy to było, kiedy Ruski stali w pobliżu Mikołajewa w Chersonie.
I tą rozmową będziemy kończyć dzisiejszy program, dzisiejsze Studio Lwów. Prawdopodobnie wielokrotnie będziemy jeszcze wracać do tych tematów południowych. Dzisiaj Studio Lwów było poświęcone w sumie Odesie, Mikołajowi, czyli południowym terenom Ukrainy, państwa ukraińskiego. Mówił do państwa Artur Żak, Asia Reiner realizowała tę audycję. Zapraszam na jutrzejszy raport z Kijowa, który jak praktycznie codziennie od godziny 9:30 zacznie się na antenie Radia Wnet. Kłaniam się nisko ze Lwowa.
Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów.